pierwszym elementem jest inwentaryzacja tego zasobu, tak? Musimy wiedzieć, czym zarządzać. To jest pierwsza oczywista oczywistość dla mnie. Jeśli nie wiemy, ile mamy drzew, jakich mamy drzew i w jakim są stanie, to w ogóle nie możemy nic zaplanować. Tak to często porównuję właśnie, że mamy budżety na to, aby były realizowane raz do roku przeglądy kominiarskie, a nie mamy budżetu na to, żeby raz do roku przeglądać drzewa.
Cześć i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu. Ten odcinek powstał w sumie w taki bardzo ciekawy sposób. Jest taka ciekawa historia z nim związana, ponieważ jakiś czas temu ogłosiłem konkurs, w którym do wygrania była książka Kształt Zieleni, wydana w Polsce przez wydawnictwo Wysoki Zamek. No i zapytałem właśnie o taką propozycję tematu odcinka w tematyce właśnie zieleni w miastach. I zwycięska propozycja została przesłana przez architektkę krajobrazu Dominikę Krop-Andrzejczuk, która jest założycielką biura i.Kropka. I temat brzmiał tak: skuteczne zarządzanie zieleni w miastach, jak chronić zieleń istniejącą skutecznie i jak sukcesywnie wprowadzać nowe formy zieleni. Uważam, że to jest doskonały temat do dyskusji. No i okazało się, że Dominika właśnie ma ogromną wiedzę w tym zakresie, bo jest nie tylko architektem krajobrazu, głównym projektantem, ale także specjalistą w zakresie inspekcji diagnostyki drzew, inspektorem nadzoru dendrologicznego, a także inspektorem nadzoru terenów zieleni, więc projektuje nie tylko w zakresie właśnie tego, jak powinna ta zieleń wyglądać, ale pracuje na takich różnych etapach w ogóle całego projektowania, nadzoru i tak dalej. Więc zaprosiłem Dominikę do tego podcastu. Mieliśmy inspirującą rozmowę właśnie na temat tego, jak dbać o drzewa, jak je projektować, jak dbać o drzewa, które już rosną, tak, a także jak wprowadzać do naszych miast i nie tylko nową zieleń. To była bardzo inspirująca rozmowa i mam nadzieję, że taka również będzie dla Ciebie. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to chciałem jeszcze tylko dodać, że możesz wspierać ten podcast na serwisie Patronite, czyli takim serwisie, gdzie możesz dobrowolnie wybraną przez siebie kwotą wesprzeć moje działanie tak, aby ten podcast po prostu docierał do jeszcze większej liczby ludzi. A teraz zapraszam Cię już na najnowszą rozmowę z Dominiką. Dominiko, witaj w Urbcaście, cześć.
Cześć, witam Marcin, witaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Tutaj taka fajna historia w ogóle z tą naszą rozmową, bo ja jakiś czas temu zrobiłem taki konkurs na Facebooku i na Instagramie, w którym można było wygrać książkę Kształt Zieleni, a żeby ją wygrać, trzeba było podać właśnie ciekawy temat związany z zielenią miejską, na którym można byłoby w tym podcaście porozmawiać. Nie spodziewałem się, że od razu będę rozmawiał z autorką zwycięskiego komentarza, ponieważ zaproponowałaś takie ciekawe pytanie, tak? Czyli skuteczne zarządzanie zielenią w miastach, jak chronić zieleń istniejącą skutecznie, a także jak sukcesywnie wprowadzać nowe formy zieleni. I mimo tego, że to jest takie dość duże, szerokie pytanie, to postaramy się dzisiaj na to odpowiedzieć. No i myślę, że jesteś doskonałą osobą do tego, żeby nam słuchaczom, słuchaczkom na ten temat poopowiadać. No ale właśnie, żeby też szersza grupa mogła Cię lepiej poznać, to powiedz w ogóle, jak się właśnie u Ciebie zaczęło z tą architekturą krajobrazu, bo no, jesteś w zawodzie już około 20 lat, czyli naprawdę widziałaś wiele, wiele te rzeczy doświadczyłaś. Więc jakbyś mogła się tak na początek taką swoją historią z tą dziedziną podzielić.
Tak, bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie. Tak, historia z książką jest faktycznie czy zabawna, czy ciekawa. No myślę, że takie jest to po prostu szczere bardzo, co napisałam. Szerokie faktycznie. Ale właśnie wynika z tego, jaka jest moja droga, jaka jest moja historia i jak widzę problemy z zielenią przez ten, no faktycznie prawie 20 lat, kurczę, minęło. To jak zaczynałam, jak jeszcze byłam studentką, jak wyglądał Wrocław, bo jestem z Wrocławia i całe tutaj moje życie, w zasadzie wyjeżdżając tylko no, krótko do innych krajów, ale jednak obserwowałam rozwój naszego miasta i rozwój problemów, wyzwań z zielenią we Wrocławiu. Później bardziej obserwowałam, jak to wygląda w przestrzeniach innych miast. Staram się jeździć na konferencje, na wycieczki, obserwować realizację innych projektantów, obserwować, jak to się rozwija i gdzie zmierzamy. Jak to się u mnie zaczęło? No cóż, ja w 2005 roku skończyłam studia, ale jeszcze na studiach udało mi się pracować w pracowni projektowej u architekta krajobrazu po SGGW, takiego wtedy doświadczonego już projektanta, więc miałam okazję mieć takiego mistrza, od którego się mogłam uczyć. To było dla mnie bardzo cenne, ponieważ my byliśmy pierwszym rokiem architektury krajobrazu we Wrocławiu, więc w zasadzie nie mieliśmy od kogo się w ogóle uczyć. Zaczynałam tam od projektowania ogrodów, takich rezydencjonalnych. Zaczynałam w ogóle od projektowania, no to bardzo szumnie brzmi, od takiego asystowania właściwie w projektowaniu ogrodów, które odbywały się na kalkach, w takiej zupełnie retro klimacie. Na przykład pół dnia kropkowałam rapitografem trawniki. Więc od takich bardzo pomocowych rzeczy. Po skończeniu studiów zrobiłam jeszcze podyplomowe z urbanistyki i planowania przestrzennego, ale jednocześnie będąc na stażu w Urzędzie Miejskim, tam byłam w dziale zieleni i w dziale inwestycji. Pół roku tu, pół roku tu. Więc już od samego początku moje spojrzenie na zieleń spadło brutalnie, że tak powiem, do tych tematów inwestycyjnych, budowlanych, gdzie te wszystkie idee ze studiów, piękne założenia, kompozycje, nagle zeszły do takich bardzo przyziemnych tematów, jak wycinki drzew, jak zgody na wycinki, jak rozmowy, czytanie tych wniosków, argumentacje, rozmowy z inwestorami, spotykania w terenie. I to też mi bardzo dużo dało, takiego backgroundu do dalszego rozwoju. Potem stwierdziłam, że jednak urząd to absolutnie nie jest miejsce dla mnie.
Czy było zbyt mało
tak,
kreatywne?
Było mało kreatywne, ale bardzo mi pomogło i jakby dalej siedzę w tych sprawach urzędowych. I bardzo mi to pomogło zrozumieć drugą stronę. Generalnie wszystko to, co mam wrażenie w życiu doświadczyłam zawodowym, to muszę powiedzieć, że bardzo buduje empatię do wielu stron. Później założyłam firmę w 2007 roku i zaczęłam pracować z architektami jako ich projektant branżowy. I tak to właściwie nasza rola wyglądała w początkach tych lat 2000, że naszą rolą było, ja to tak mówię kolokwialnie, wypełnianie dziur w PZTK-u, czyli w projekcie zagospodarowania terenu. Czyli architekci projektowali przestrzeń, zostawiali nam takie otwory w tej przestrzeni i mówili, tutaj coś zaprojektujcie, tutaj coś fajnego zaprojektujcie. No tak, żeby było ładnie, ale najlepiej to nie przysłaniajcie budynku. No to tak troszkę prześmiewczo mówię. I ja od tej takiej niepewnej osoby, która dopiero zaczynała, no starałam się gdzieś tam coraz szerzej wychodzić, może proponować jeszcze udział w tym kreowaniu tej przestrzeni, nie tylko wypełnianiu tych, kolokwialnie mówiąc, dziur w projekcie, czyli wypełniając tą tkanką zieloną przestrzenie przewidzianą na tą zieleń, ale bardziej starałam się też jakoś wchodzić w taką kooperatywę, gdzie chciałam mieć coś do powiedzenia na temat kształtu tej przestrzeni, może formy. Najpierw tak delikatnie podchodząc do tego i później faktycznie jakby było mi mało trochę projektując samą tą zieleń. Chciałam, żeby ta przestrzeń, ten krajobraz wyglądała w taki sposób, jak to się projektuje na zachodzie, gdzie architekt krajobrazu jednak jest osobą, która robi najpierw masterplan, koncepcję całości i jest ta współpraca interdyscyplinarna. To nie jest tak, że bardziej jednak czuję tą przestrzeń. I zupełnie inaczej właśnie to było w latach 2000, a zupełnie inaczej jest teraz, kiedy te koncepcje często są po naszych stronach i oddają nam architekci to pole z przyjemnością i jesteśmy równym partnerem, z którymi możemy rozmawiać i wydaje mi się, że te projekty wychodzą najlepiej.
Czy to jest taki ogólny trend, czy to na przykład jest ze względu na twoje podejście, bo ty już też w swojej firmie działasz 17 lat, więc mogłaś zbudować sobie taką świadomość i tak mówiąc trochę kolokwialnie się porozpychać, tak? I zaznaczyć jakieś swoje podejście. Czy myślisz, że to jest raczej jednak ogólny trend w Polsce? Że ten architekt krajobrazu ma większą rolę?
Zdecydowanie ma większą rolę teraz. Natomiast muszę ci powiedzieć, że my musimy być bardzo elastyczni. Nie wiem, jak inni sobie z tym radzą, bo to są bardzo indywidualne podejścia, ale to jest kwestia bardzo indywidualna, jeśli chodzi o współpracę z daną firmą. Mam pracownię architektów, z którymi udało się od razu, nie znali mnie, po prostu gdzieś z polecenia zaufali i od razu weszliśmy w taką rolę współpracy, gdzie oddali nam przestrzenie, powiedzieli, to jest przestrzeń dla was, my robimy budynek, wy zróbcie koncepcję, uwarunkowania formalno-prawne są takie, takie i takie, skrócimy wam drogę, żebyście tak tutaj nie musieli do tego wszystkiego dochodzić w analizach, które już wykonaliśmy, często dostawaliśmy od nich analizy nasłonecznienia, skracali nam ten moment dochodzenia gdyby do tych wytycznych projektowych. Natomiast później wykonuję teraz dla jednego z biura architektonicznego, też wrocławskiego, właśnie taki projekt, gdzie my robimy koncepcje, przesyłamy je, rozmawiamy wspólnie o tej koncepcji. Ta koncepcja jest omawiana z inwestorem, wprowadzane są wspólnie jakieś korekty, przemyślenia, ale ewidentnie czuć, że to jest taka praca zespołowa, z poszanowaniem jak gdyby wszystkich stron i takim zaufaniem też do nas. Co bardzo ciekawe, bo bardzo sobie cenię tą współpracę, architekci na etapie koncepcji potrzebują dla inwestora zrobić wizualizację i te wizualizacje staramy się, aby już realnie odzwierciedlały zieleń, gatunki, ponieważ ludzie jednak bardzo literalnie rozumieją wizualizację, klienci. I nawet na innej inwestycji słyszałam taki żart, że jeśli na wizualizacji płynie kaczka po rzece, to ta kaczka ma płynąć w realu później po tej rzece. Więc no to takie prześmiewcze, ale jeśli mamy duże drzewo, to to duże drzewo faktycznie w tym miejscu musi być. Jeśli to jest taki pokrój, taki gatunek, to klienci potrafią mieć później pretensje, bo kupili lokal z widokiem na to drzewo, czegoś się przywiązują do tego. Więc bardzo musi być wypracowane ta zieleń już w tej fazie koncepcyjnej. To jest, myślę, taka fajna, dobra praktyka, warto o tym, myślę, mówić. Ta firma od wizualizacji, zatrudniona przez architektów, przesyła propozycje, natomiast my zespołowo wśród architektów i my, architekci krajobrazu, bo ja z moim niewielkim zespołem, gdyby można to powiedzieć, opiniujemy tą wizualizację, wprowadzamy do niej takie uwagi, że tutaj na przykład nie do końca ten gatunek, nie taka forma, nie tak to sobie wyobrażaliśmy i no takie proste opisy, odnośniki do wizualizacji robimy. Wizualizator, myślę, że jest to jemu też pomocne, bo on dostaje wtedy taki konkret, fajna komunikacja z tego wyszła, taka graficzna, mailowa w zasadzie, bo to wszystko zdalnie robimy. I muszę powiedzieć, że wizualizacje teraz, które dostałam po tych korektach, naprawdę wyglądają świetnie. I to są chyba jedne z lepszych wizualizacji, które widziałam. I naprawdę jestem zadowolona z tego efektu. I mało tego, no nawet wtedy możemy zobaczyć, że jeśli coś jest niedograne, koncepcyjne, to że po naszej stronie gdzieś trzeba dokonać jakieś korekty. Często okazują się jakieś takie kwestie wysokościowe na przykład, typu, że coś tutaj jeszcze byłoby lepiej, nie wiem, wyniesienie jakieś zrobić, na przykład jeśli chodzi o kształtowanie terenu. Albo ta górka, którą przewidzieliśmy, to ona jest tutaj troszkę za mała. Lepiej by się to komponowało z budynkiem, gdybyśmy ją jeszcze tam pół metra wynieśli na przykład. Naprawdę myślę, że super praktyka. Tego początkowo naprawdę nie było, więc to jest takie trochę dochodzenie do różnych praktyk, ale muszę powiedzieć, że jednocześnie na tej samej osi czasu, czyli teraz, dla innej pracowni projektowej, z którą współpracujemy, nadal jesteśmy partnerem do wypełniania zieleni po prostu. Więc to jest bardzo zależne od podejścia i od tego, jak architekci są w stanie, że tak powiem, oddać pola, jaką oni mają wewnętrznie strukturę i może też od inwestora, który tego oczekuje. Bo zauważyłam, że są inwestorzy, którzy wręcz oczekują już na dzień dobry utworzenia zespołu, gdzie będzie architekt krajobrazu współpracował od samego początku, bo ten nacisk przy deweloperce na zieleń jest to dość duży od kilku lat.
Ten dialog się jakby rozwija, co mnie cieszy, bo też obserwując to, jak wyglądają takie projekty w Danii, tak, czy w kopenhaskich biurach, no to czasem jest nawet tak, że ten architekt krajobrazu pełni właśnie taką rolę takiego głównego gracza, tak, takiego masterplanera, który musi to wszystko do kupy zebrać, a to na przykład architekci mają tylko i wyłącznie część tego projektu dla siebie, czyli muszą się wpasować do tego ogólnego masterplanu swoimi budynkami, które potem zaprojektują w kolejnej fazie, także to jest takie trochę odwrócenie tej roli. Cieszę się, że w Polsce też powoli do tego dochodzimy, choć być może jeszcze nie w każdym projekcie.
Tak, myślę, że tutaj trafnie to ująłeś i mam wrażenie, że jest to związane z tym, że bardzo dużo osób, architektów po studiach wyjeżdża za granicę. Dużo osób w dużych biurach architektonicznych, jak się prześledzi ich CV, miało gdzieś praktyki, wyjazdy, udział, współpracę z zagranicznymi biurami. I jednak przywożą te praktyki do Polski. Więcej podróżujemy, więcej zwiedzamy, widzimy efekty tych prac. Więc myślę, że ta rola nasza jest doceniana. Ja osobiście widzę różnicę w osiedlu czy w przestrzeni, która jest zaprojektowana przez architektów, z udziałem architekta, który tylko wypełniał te luki pod wskazanie projektowe. A w momencie, kiedy bierzemy udział w koncepcji i w budowaniu tej przestrzeni na bardzo wczesnym etapie. Wiesz, to ma też związek z tym tematem naszej rozmowy, czy tym skutecznym zarządzaniem zielenią, ponieważ czym innym jest tworzenie krajobrazu, przestrzeni przy nowych budynkach od zera, A czym innym jest, jeśli mamy teren, którym jakaś zieleń istniejąca już funkcjonuje i należy się do niej dopasować. I tu jest no, taki wyższy level trudności, z którą niełatwo jest się zmierzyć, bo zaprojektować przestrzeń w istniejących drzewach to wcale nie jest prosta sprawa, żeby to zrobić dobrze. Bo zrobić jakkolwiek, to tych przypadków jakkolwiek widzimy bardzo dużo. I te jakkolwiek często to są sytuacje, gdzie drzewa są zniszczone i te inwestycje, gdzie na wizualizacjach są piękne drzewa, widok na park czy bujna zieleń tak zwana wysoka, no kilka lat po realizacji wygląda to bardzo smutno często. Drzewa są po prostu obumarłe.
Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo rzeczywiście chciałem przejść też do porozmawiania o tym, jak chronić zieleń istniejącą skutecznie, jak sukcesywnie wprowadzać nowe formy zieleni, bo to jest ten bardzo no, głęboki, świetny też temat, który zaproponowałaś. I myślę, że wspaniałe jest to, że ty masz szeroką perspektywę, bo ty nie jesteś w cudzysłowie tylko architektem krajobrazu, ale także specjalistą w zakresie inspekcji diagnostyki drzew, a także inspektorem nadzoru dendrologicznego oraz inspektorem nadzoru terenów zieleni. Także też przygotowując się do tej rozmowy, rozmawialiśmy o tym, jak wiele różnych warstw wprowadzasz do takiej pracy z zielenią. Czy mogłabyś opowiedzieć właśnie, jak te wszystkie spojrzenia łączysz i no właśnie, jak to zrobić, żeby rzeczywiście tą zieleń chronić, a te nowe nasadzenia, które wprowadzamy, no były, tak przyjmowały się i były odpowiednimi dla danego projektu?
Muszę powiedzieć, że ten aspekt opracowań z drzewami to jest bardzo silny obszar naszej pracy w firmie. Ja pracuję, mówię tak w liczbie mnogiej, bo ja pracuję z mężem oraz mamy swoich pracowników w firmie. Podzieliliśmy się obszarami, na których działamy. Natomiast ten obszar związany z drzewami jest u nas bardzo silny. Czy też robimy bardzo dużo opracowań dendrologicznych. Opracowań, mam na myśli tutaj inwentaryzacje dendrologiczne, przygotowujące pod inwestycje, czyli poznanie tego zasobu, który ma teren związany z zielenią. Później operaty dendrologiczne, czyli gdzie wskazujemy, które drzewa są cenne, w jakim są stanie sanitarnym, które mają szansę przetrwać tą inwestycję i być dla niej tym walorem, tą główną osią, a które no niestety już na punkcie startu nie rokują takich szans. Projekty gospodarki drzewostanem, czyli też pielęgnacja tych drzew, ewentualne jakieś korekty, konieczność tych cięć, jeśli mamy do czynienia z infrastrukturą planowaną, no to niestety to jest często takie poszukiwania kompromisów. Ale zawsze z dużą wiedzą o drzewach. Bez wiedzy o drzewach tego się po prostu nie da dobrze zrobić, bo jeśli nie wiemy, jak funkcjonuje drzewo, jaka jest budowa drzewa, jakie są progi krytyczne odcięcia, redukcji korzeni czy korony, no to jeśli to jest robione na takiej zasadzie chybił, trafił, że a może przeżyje, a może się da, to jest kompletnie jakby nietrafione podejście. To tutaj mamy do czynienia z tymi, brzydko powiem, trupami później straszącymi po realizacji. No i ta inspekcja, diagnostyka drzew, ja jestem też bardzo mocno na to nastawiona, czyli te kwestie takie u mnie i projektowe pod kątem wizualnym, plastycznym, technicznym, takim stricte inżynieryjnym i w podejściu do drzew, do budowy i kwestie przyrodnicze, u mnie się tak jakoś płynnie przenikają i tak jakoś mam chyba dzięki temu takie większe wyczucie. No i ten aspekt nadzorów, to podkreśliłeś, że tak, jestem inspektorem nadzoru terenów zieleni od kilkunastu już lat.
Zaczęłaś prowadzić te nadzory nad realizacjami, zanim to było modne.
Tak, to trochę jest takie... Chyba byłam jednym z pierwszych inspektorów nadzoru tu we Wrocławiu, bo w 2011 roku te nadzory już pierwsze robiłam. Kiedy jeszcze nie było wymogu, teraz mamy zarządzenie prezydenta Wrocławia, które mówi o tym, że ma być realizowany przy każdej inwestycji gminnej nadzór dendrologiczny i mamy taki inspektor nadzoru dendrologicznego być po stronie wykonawcy w zespole, pomagać chronić drzewa na budowie. Ja w 2011 nie miałam żadnych standardów, nie miałam żadnych wskazań, więc w zasadzie no to zdrowy rozsądek, wiedza o drzewach i własny rozwój i uczenie się na własnych błędach, obserwowanie drzew po budowach, po inwestycjach kilka lat. Mam takiego swojego ulubionego, flagowego pacjenta, że tak powiem. Jest to platan przy siedzibie Izby Skarbowej we Wrocławiu przy Powstańców Śląskich, na tyłach tego budynku. Ostatnio też mówiłam o nim na szkoleniu Zresztą wczoraj takie krótkie szkolenie było przeprowadzane z zieleni miejskiej, abrysu. Też wspominałam tam o tym drzewie w kontekście, jak projektować przy drzewach. Tak? Tam taki temat poruszany był, więc ten platan przeze mnie, można powiedzieć, dzięki naszym pracom całego zespołu oczywiście, bo wszyscy się mocno zaangażowali w te nasze wytyczne i szanowali i wdrażali, ale dzięki temu, że ten nadzór w 2012 roku bodajże to było, przez 3 lata był realizowany, no to drzewo naprawdę pięknie się ma, a budynek miał kilka kondygnacji w dół, ogromne wykopy pod garaże podziemne z 3 stron, więc w zasadzie rośnie w takiej potężnej donicy, można powiedzieć. A platan, no nie mały, bo obwód 500 metrów. Więc też uratowanie takiego drzewa to jest ogromną satysfakcją i dla mnie ta wiedza, którą wynoszę, praktyczna, to ogrom tego, co wiem, to jest właśnie wiedza z budów, dużych budów. Też ta wiedza, ta moja empatia jak gdyby do różnego spojrzenia z różnych stron buduje się przez to, że wiem, jak podchodzi do tematu drzew inwestor, jak podchodzi projektant różny, bo i architekt, i drogowiec, i inżynierowie. Tutaj, jeśli współpracujemy wiele lat, to jest to lepsze porozumienie między nami, bo ja ich też z każdym tematem trochę edukuję, mam wrażenie. To jest taka wspólna wartość. Oni mnie edukują o innych kwestiach, ja o tych, tak? Taka wymiana. Podobnie na budowach. Ja bardzo dużo się nauczyłam o procesie, o maszynach, o sprzęcie. Więc ta cała wiedza, którą wyniosłam z budowy, przekłada mi się na to, jak robię projekt na przykład ochrony drzew, bo wiem, że taka maszyna to tu przejedzie, albo że nie projektuję w 2D, tylko muszę myśleć o 3D, że palownica to ma tyle i tyle metrów do wbijania ścianki szczelnej i nie ma szans na przykład na to, żeby to drzewo się tutaj utrzymało, bo będzie potrzeba odciąć połowę korony, żeby palownica miała w pionie możliwość ruchu. Więc te wszystkie takie kwestie techniczne dają mi bardzo dużo. I to jest duży walor.
A jak w ogóle zarządzać drzewem? Bo my też rozmawialiśmy wcześniej o tym, że no, na przykład ty jesteś też taką osobą, która ocenia, tak, stan drzewa i szczególnie w takich sytuacjach, jak na przykład mamy wichurę, czy mamy jakiś wypadek i drzewo na przykład spada na samochód. No i właśnie pojawia się pytanie, czy można było tego uniknąć. Więc czy ty jesteś w stanie właśnie poprowadzić tak drzewo i ocenić jego stan przed tym, kiedy ono potencjalnie może właśnie się przyczynić do jakiegoś takiego wypadku? Jak w ogóle o tym możemy myśleć w tym kontekście?
To jest tak, że o tym temacie właściwie nie ma skutecznego zarządzania. Mam wrażenie w ogóle w całej Polsce podejścia takiego skutecznego do zarządzania wypracowanego w szerokim kontekście. Na przykład drzewa przyuliczne czy przydrożne, o może tak bardziej, które są pod zarządami dróg rozmaitymi. W zasadzie są realizowane przeglądy w bardzo nieusystematyzowany sposób. Właściwie często one nie są realizowane. Zarządcy mają obowiązek to robić, natomiast powszechną praktyką jest brak kadry w ich zasobach. W związku z tym w zasadzie powiem o takim przykładzie, gdzie to jest po prostu niewyobrażalne dla mnie. Przeglądy drzew w jednym z zarządów dróg były przeprowadzane przez pracownika, który no, nie jest merytoryczny w tym obszarze i realizował to przejeżdżając przez drogę samochodem, nagrywając kamerą i kwalifikując właściwie nie wiem co, drzewa do usunięcia, czy też może, nie potrafię sobie nawet tego wyobrazić. I to jest jako argument w jakiejś sprawie spornej na przykład, tak? Bo ja też jestem biegłym sądowym i biegłym powoływanym w różnych sprawach problematycznych po jakichś wypadkach, zdarzeniach z drzewami. Miałam też przypadek ciekawy, gdzie niefortunnie akurat konar z drzewa spadł na przejeżdżający samochód prokuratora. Prokurator postanowił, że no nie odpuści tej sprawy tak łatwo i robiliśmy opinię w tej sprawie. Oglądałam to drzewo wnikliwie. To drzewo już z dużej odległości było widać, że w zasadzie no zamiera. To było drzewo, które dawno powinno być usunięte. Nie było jeszcze w pełni martwe, ale konary się przewieszały nad drogą w taki niebezpieczny sposób. Było widać rozwidlenia, zmiany wokół tego drzewa, stosunków wodnych, więc drzewo po prostu było zalane wodą, w związku z tym zaczęło źle reagować. W dalszej konsekwencji zaczęło zamierać, bo był przyduszony system korzeniowy. I nie ma takiej możliwości, żeby oceniać stan drzewa, przejeżdżając samochodem. No to jest po prostu jakiś absurd. do każdego drzewa trzeba podejść, każde drzewo trzeba obejrzeć ze wszystkich stron, trzeba przeanalizować układ korony, bardzo wiele aspektów, sprawdzić system korzeniowy, sprawdzić jak reaguje, no do tego mamy jakieś proste narzędzia, mamy sondę korzeniową, mamy taką arborystyczną, mamy taki podstawowy młotek gumowy do opłukania pnia, ale przede wszystkim taką wiedzę merytoryczną z obserwacji, musimy obserwować symptomy drzewa. Czy jakieś grzyby występują, czy coś się dzieje, czy jakieś rozwidlenia. Obserwujemy z dołu lornetką. Oczywiście nie wszystko można sprawdzić z poziomu terenu, bo pewne rzeczy widać tylko z poziomu korony, ale taki pierwszy przesiew jesteśmy w stanie zrobić, myślę, że dosyć skutecznie. Na różne warunki typu jakieś pogodowe anomalia, wichury, czy gradobicia, czy jakieś potężne burze, no to na to nie mamy wpływu. I zawsze w opiniach, czy tego typu specjalistycznych opracowaniach, czy to naszych, czy kolegów, koleżanek, którzy się tym zajmują, zawsze jest taka klauzula zawarta, że przy anomaliach nie ma tutaj rady, tak? Zawsze jest takie odniesienie. Nie możemy na to tutaj nic poradzić w takich sytuacjach. Natomiast no, ewidentnie widać, jeśli jest przycięty system korzeniowy, jeśli prowadzone były na przykład roboty nowe, drogowe, chodniki, czy też zmiany jakiejś sytuacji wodnych, czy rowów, czy ścieżki rowerowe na przykład świeżo co zrealizowane. I było to niefachowo zrobione, bez przemyślenia ochrony drzew na tamtym etapie, no to skutkiem tych działań nieprzemyślanych, bez tego elementu myślenia o ochronie systemu korzeniowego drzewa, to skutkiem tego jest to, że drzewo jest niestabilne w gruncie, że może się wywrócić, że mogą wdać się jakieś patogeny do drzew i drzewo może reagować inaczej, tak? Może być podatne na wywrócenia. Warto wtedy zbadać takie, wyselekcjonować drzewa, które należałoby zbadać wnikliwie i nawet zbadać ich statykę. A takie możliwości są badań, czy drzewo jest odporne na dany podmuch wiatru, czy jest w stanie się wywrócić, czy jest stabilne w gruncie.
Czy powinniśmy unikać tego przeglądu kominiarskiego?
Tak to często porównuję właśnie, że mamy budżety na to, aby były realizowane raz do roku przeglądy kominiarskie, a nie mamy budżetu na to, żeby raz do roku przeglądać drzewa. I co ciekawe, bardzo często jednostki typu na co dzień nie zarządzające drzewami, nie działy inwestycyjne, czy działy zarządzające drzewostanem jakimś gminnym, a na przykład jednostki, które na co dzień mają zupełnie inny profil działalności, typu szpitale, muzea. Są to często obiekty zabytkowe, które mają drzewa na swoim terenie. Zdarza się, że też teren jest zabytkowy. Jednak kompletnie brakuje tego myślenia o zarządzaniu tą zielenią w ich strukturach i brakuje budżetów w harmonogramach jakichś takich rzeczowo-finansowych na dany rok. Nie ma w ogóle takich pozycji. Nie ma tego myślenia. Często spotykam się gdzie z inwestycjami, gdzie jest, powiedzmy, projektowana przestrzeń dla pacjentów przy szpitalu. Ta przestrzeń idzie do realizacji, trwa budowa i najczęściej nie ma na wszystko pieniędzy, bo to są specyficzne sytuacje. Zwykle te środki są etapowane, więc jest etap, powiedzmy, etapowana jest inwestycja na wykonanie nawierzchni małej architektury, czy jakieś wprowadzenie ławek, przestrzeni dla pacjentów. Tak jakby nikt nie patrzył w ogóle w górę. Ja się tak pytam i przychodzę wtedy do tego działu administracyjnego i pytam się, czy ktoś popatrzył na te drzewa, że ta ławka to będzie stała pod tym drzewem, które ma konary, które zaraz spadną na tą ławkę i komuś na głowę. Czy ktoś w ogóle pomyślał o tym? I często jest taki brak zrozumienia i wtedy na łapu cepu szybko, ojej, to trzeba zrobić przegląd drzew pod kątem bezpieczeństwa, to w takim razie proszę nam to zrobić. Ja mówię, przecież wpuszczacie tutaj ludzi, jesteście za to odpowiedzialni, za bezpieczeństwo na waszym terenie. Co innego, jak ktoś wpadnie do włazu, do studzienki, to jakoś, nie wiem, ludzie bardziej patrzą w dół niż w górę. No to jest takie trochę zabawne, ale to jest to, z czym ja się spotykam na co dzień. Czyli z jednej strony w naszej bańce, takiej w środowisku arborystów, diagnostów, projektantów, my rozmawiamy o detalach, o ideach, o nowych praktykach, a tutaj po drugiej stronie spotykam się z czymś tak kompletnie czasem no, irracjonalnym i zastanawiam się, no po prostu brak tej świadomości, brak edukacji, brak świadomości, brak takich norm. Co ciekawe, ludzie czasami wręcz pytają, No dobrze, ale gdzie jest jakaś podstawa prawna, że ja muszę ten przegląd wykonywać raz do roku? Że tutaj nie ma, wiesz, takiego sposobu myślenia racjonalnego, tylko jest pytanie, gdzie jest zapisane, że ja to muszę robić? Cały czas tłumaczę, że przede wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa. Jakby administrator, tak, zarządca danego terenu jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa na danym terenie. Więc tutaj są podstawy prawne, tylko one są niezapisane tak wprost, że chodzi o drzewa. No i trzeba też czytać między wierszami, a to no niestety te sprawy często kończą się w jakichś no niestety sądach. Później musimy odnosić się do takich spraw, gdzie drzewo się wywróciło na, nie wiem, budynek, na kościół i wskutek na przykład działań nieprawidłowego projektowania przy tych drzewach, bo nie przemyślano tego, że jeśli z trzech stron odetniemy mu korzenie, to drzewo się wywróci. No tak jak gdyby kompletnie się o tym nie myśli. W ogóle temat korzeni drzew jest tak enigmatycznym tematem, nikt nie zdaje sobie, nie ma wiedzy, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle taki społeczny problem, bo my się w ogóle nie uczymy w szkołach. Ja mam syna teraz w jakiejś tam szóstej, zaraz będzie w szóstej klasie szkoły podstawowej, no to do piątej klasy na pewno nie ma takiej wiedzy o tym, jak wygląda drzewo, budowy drzewa, to w dalszym ciągu tego nie ma. W liceum, z tego co się orientuję, to chyba też takiej wiedzy nie ma, więc nie mamy skąd czerpać tego, jak funkcjonuje drzewo, jak wygląda system korzeniowy drzewa, że on jest płytki, a nie głęboki najczęściej.
Porozmawiajmy właśnie na koniec o tej świadomości, bo tak jak mówisz, są różne bańki, tak, w zawodach. Ja też czuję, że często w takiej bańce jestem, rozmawiając właśnie o zmianach w mieście i tak dalej, także o architekturze krajobrazu. Natomiast wiem, że też ten podcast, niektóre odcinki przynajmniej, trafiają poza bańkę i bardzo chciałbym, żeby ta rozmowa też trafiła do osób, które właśnie nie tylko projektują architekturę czy architekturę krajobrazu, ale też na przykład zarządzają pewnymi budynkami, tak, mówiłaś o przykładzie szpitala. Więc mam nadzieję, że jakimś cudem ta rozmowa się tak rozejdzie, że trafi też do takich osób. Jakbyś mogła takim prostym, przystępnym językiem też powiedzieć, jak możemy wspólnie się przyczynić do tego, żeby nasze miasta były bezpieczniejsze też, jeśli chodzi o tą zieleń.
Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim pierwszym w zarządzaniu jakimkolwiek zasobem, pierwszym elementem jest inwentaryzacja tego zasobu. Tak? Musimy wiedzieć, czym zarządzać. To jest pierwsza oczywista oczywistość dla mnie. Jeśli nie wiemy, ile mamy drzew, jakich mamy drzew i w jakim są stanie, to w ogóle nie możemy nic zaplanować. Nie możemy zaplanować budżetu, nie możemy zaplanować etapowania, w ogóle nie mamy świadomości, ile to kosztuje, jakie to są pieniądze, skąd je pozyskać, jak w ogóle zmienić budżetowanie w danej jednostce. Więc pierwsza i podstawowa rzecz to jest inwentaryzacja. Później ten projekt gospodarki drzewostanem, tak? To jest jakaś taka nazwa własna, niektórzy się sprzeczają co do nazewnictwa, no ale generalnie chodzi o gospodarowanie drzewami i krzewami na danym obszarze, czyli tymi elementami, które są wpisane ustawowo jako chronione w ustawie o ochronie przyrody. Następnie, oprócz tych działań inwentaryzacyjnych, bieżące przeglądy. Drzewo jest organizmem żywym, jego stan się zmienia. To nie jest beton, prawda? Nawet beton zmienia swoją strukturę i bywa, że pęka i coś się dzieje po czasie. No drzewo to jest organizm żywy, reaguje. Mamy potężne zmiany klimatyczne. Drzewa reagują. Mamy problem z zamieraniem świerków na przykład. Jest jakby bardzo dużo zmiennych, no i inwestycje, które wpływają na drzewa. Wahania poziomu wód gruntowych wpływają na drzewa. Więc wystarczy, że inwestycja po drugiej stronie ulicy jest jakaś realizowana z głębokim wykopem. I może mieć to wpływ na drzewa kilkanaście, kilkadziesiąt metrów dalej. Była taka słynna, nie znam szczegółów tej historii, ale była taka słynna sprawa dotycząca sytuacji w parku, przepraszam, w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu, gdzie były jakieś zmiany w poziomie wody w stawie, w związku z tym, że po drugiej stronie ulicy była realizowana duża inwestycja z głębokimi wykopami. No to jest naczynia powiązane. Tutaj nie ma jakby drzewa, przyroda, woda nie działają w granicach działki administracyjnej, prawda? Trochę trzeba spojrzeć na to szerzej, jaki wpływ dana inwestycja ma na otaczające tereny i często niestety nie jest to wyłapywane na etapie projektu. No warto spojrzeć tak szerzej troszeczkę, nie tylko w działkach po prostu granic nieruchomości. Też bardzo często mówię o tym na etapie przygotowywania ofert, na przykład na inwentaryzację. Ja sobie zliczam te ilości drzew, które muszę zainwentaryzować i inwestor mi mówi, no dobrze, ale tych drzew jest tutaj tyle i tyle. Ja mówię, no dobrze, ale musimy jeszcze zrobić pas drzew na granicy albo tuż za granicą. Ale po co? Ja chcę tylko drzewa na mojej działce. Mówię, no dobrze, ale jeśli drzewo rośnie 5 metrów za pana terenem, a pan mu obetnie korzenie, to drzewo, no raz, że wpływa pan na zniszczenie tego drzewa, no już tak, żeby to bardzo mocno dotarło, no może się wywrócić na pana działkę i upaść na wasz teren. No to może wtedy bardziej przekonuje, bo tutaj zawsze ten język z jednej strony korzyści, a z drugiej strony konsekwencji zawsze działa.
Strat i korzyści potencjalnych.
Tak, tak, tak. Myślę, że no warto przede wszystkim, jeśli nie mamy osoby merytorycznej w swoich zasobach, otworzyć się na współpracę z osobami z zewnątrz, które są merytoryczne. Zatrudnić raz w roku specjalistę, eksperta w tym zakresie i powierzyć mu takie prace, zaufać mu, tak? Oddać mu część, którą no, nie ma pracowników. Jakby wykształcenie takiego pracownika, który by się zajmował tylko tym obszarem, myślę, że byłoby znacznie bardziej kosztowne. No chyba, że mówimy o zarządcach dróg, gdzie coraz częściej, nawet chyba w tym tygodniu miałam jakieś kolejne zapytanie w tej sprawie, żeby zrobić szkolenia, tak? I tych szkoleń jest bardzo dużo, natomiast no, czy oczywiście można taki katalog, ja często posiłkuję takim słowem jak katalog dobrych praktyk, można w ramach tego katalogu dobrych praktyk przekazać, co po kolei powinni robić, jak realizować, żeby to było skuteczne, no ale jeśli na to nie będzie budżetowania środków, to jest troszkę tak, że wszyscy mają ręce związane i tak najczęściej podchodzi się do tematu drzew, że jakoś to będzie, a może się uda, a nikt nie bierze pod uwagę tego, że drzewa będą bardzo narażone na zmiany. Możemy nawet nie przewidywać, co się może wydarzyć w najbliższych latach, bo temperatury idą bardzo do góry, drzewa zamierają. Co ciekawe, też rozmawiałam w jednej z inwestycji, gdzie były nasadzenia ostatnio realizowane. Ja te nasadzenia miałam za zadanie odbierać jako inspektor nadzoru i rozmawiałam z wykonawcą, który bardzo dużo robi nasadzeń we Wrocławiu. I mówię, pytam, ten rozdźwięk między jakością tych drzew, że jest bardzo ciężko dobrać podobną jakość materiału roślinnego. Podobnie też wyglądały, bo mamy bardzo duży problem z jakością materiału szkółkarskiego. On mi odpowiada, że jest taki popyt na drzewa w całej Europie, bo to już nawet nie mówimy o Polsce, że oni ściągają drzewa z różnych miejsc. Na jedną inwestycję nie są w stanie z jednego źródła zebrać materiału, bo są tak ogromne potrzeby, że szkółkarze w całej Europie teraz nie są w stanie dostarczać produkcji drzew. Drzewa są pędzone na hormonach w tej chwili, żeby jak najszybciej osiągnęły duży rozmiar. To jest w ogóle zastanawiające. Myślę, że jeśli ktoś szuka pomysłu na biznes, to szkółkarstwo jest chyba teraz bardzo dobrym pomysłem. To, co się mówi o zmianach klimatycznych, to, co się mówi o konieczności pokrycia terenu jak największą ilością koronami drzew, tak? Myślę, że to przekonuje zarządców, to przekonuje również deweloperów. To, jak mamy ciepło i jak drzewa są w stanie schładzać budynki, to, że pójście w klimatyzację jakby jest z jednej strony nieuniknione, z drugiej strony sprawia, że jest jeszcze cieplej na zewnątrz, prawda? Ja osobiście mieszkam w budynku, przy którym rósł szpaler drzew i jedno z drzew, które było bezpośrednio przy naszych oknach, wywróciło się w zeszłym roku podczas jednej z burzy. Wywróciło się z oczywistych też względów dla mnie. Kilka lat temu była realizowana droga osiedlowa i po prostu to drzewo z jednej strony kompletnie nie miało korzeni, a dwa, że było narażone na podmuchy wiatru jako takie drzewo pierwsze ze szpaleru narożne. I ono się wywróciło bardzo wczesnym latem, więc całe poprzednie lato mieliśmy o 2 stopnie więcej w mieszkaniu. 2 stopnie. 2 stopnie to jest dla mnie no po prostu niesamowita różnica. Więc no nie wiem, myślę, że bez klimatyzacji to już będzie coraz ciężej, ale ja bardziej myślę o tym, żeby też rozmawiać z zarządcami. Sadźmy dużo drzewa, tak? Dbajmy o to, aby woda deszczowa działała w okolicach, żeby ten obieg, dbajmy o ten obieg wody z zielenią. To, co Joanna Reiss, propagatorka ogrodów deszczowych, gospodarowania wodą, zresztą świetny podcast wspólnie nagraliście, słuchałam. Idea miasta Gołąbek, no po prostu to wszystko jak gdyby tutaj się razem ze sobą sięga. Ja też jestem teraz po bardzo ciekawym i niesamowicie inspirującym wyjeździe. Udało mi się dostać, bo to nie było łatwe, to na wyjazd z Fundacją Sędzimira, gdzie byłam na dwudniowej konferencji, a później na czterodniowych warsztatach dla projektantów z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, gdzie rozmawialiśmy, najpierw mieliśmy bardzo dużą edukację w tym zakresie z różnymi specjalistami, a później tworzyliśmy wspólnie projekty w miejscowości Wolimierz, czyli to jest taka zupełnie południowo-zachodni kraniec Polski. Z jednej strony w zasadzie tam parę, naście minut jest chyba do Czech i bardzo blisko do Niemiec. I bardzo duże problemy mają z wodami, z zalewaniem, z powodziami. Tam obmyślaliśmy im strategię zarządzania w danych obszarach takich problematycznych. Podzielono nas na grupy i działaliśmy w taki bardzo, bardzo otwierający oczy projekt. I myślę, że po powrocie bardzo zmieniłam swoje myślenie. I jedna z koleżanek to bardzo ładnie powiedziała, zapamiętałam to na tych warsztatach, powiedziała, że po tych warsztatach myślimy wodą. I tak pomyślałam sobie, że to jest myślenie wodą i myślenie o tym, jak drzewo jest też idealnym partnerem dla nas, który powinniśmy zrozumieć, jego funkcjonowanie i jest idealnym partnerem do tego, żeby nas wspierać i pomagać. Nawet takie pojedyncze drzewo jest w stanie nam odwodnić zastoiny wody, jest w stanie nam schłodzić. No to są rzeczy oczywiste, ale ja naprawdę to namacalnie przy swoim budynku po prostu odczułam, bo czasami to są takie, wydaje się, jakieś idee takie gdzieś policzalne, niepoliczalne, nie do końca wszyscy w to wierzą. No ale te miasta gąbki to właśnie drzewa, tak? Drzewa i woda. Tutaj jesteśmy w stanie... Drzewo to jest jak pompa, tak? To ja myślę o drzewie jako o takim inżynieryjnym elemencie też. Oczywiście wspiera nas psychicznie, pomaga nam w bardzo wielu aspektach naszego życia. Te zdrowie psychiczne tutaj, myślę, że też wszyscy to bardzo doceniliśmy w okresie pandemii, jak bardzo potrzebowaliśmy zieleni i drzew. I to też bardzo się obróciło po tym czasie. Ale drzewa pompa, tak. To jest takie warte zapamiętania, myślę.
To miasto Gąbka to w ogóle jedna z takich moich ulubionych koncepcji. Pamiętam, że jeszcze na studiach na nią trafiłem i bardzo, bardzo mi się spodobała. Też użyłem ją w jednym ze swoich projektów na swojej magisterce. Oczywiście to była bardziej taka zabawa wtedy, ale bardzo mi się ta koncepcja podobała właśnie tego zatrzymywania wody i wypuszczenia wtedy, kiedy to potrzebne. I też oczywiście z Joanną Reiss o tym rozmawialiśmy i to była świetna rozmowa. Cieszę się, że też ją przysłuchałaś i że ci się podobała, bo to była dla mnie kopalnia wiedzy.
Słuchałam jej nawet dwa razy.
Nawet dwa razy, wow. Nie, to myślę, że naprawdę była ciekawa rozmowa. Natomiast jeszcze w temacie drzew, w ogóle teraz chciałem polecić rozmowę ze Zbigniewem Szkopem, który mówił o tym, jak drzewo może przynosić zysk i jak właśnie liczyć tak wartość taką ekonomiczną drzewa, tego, co nam daje w mieście i nie tylko. No i teraz rozmowa z tobą, która jeszcze bardziej wzbogaciła też moją wiedzę na ten temat, za co ci bardzo dziękuję. I na koniec, żeby pozostać w takim inspiracyjnym tonie, to chciałem cię zapytać o polecenie książki. Czy właśnie mogłabyś polecić coś, co byłoby jakoś, no przynajmniej luźno związane z naszym tematem?
Wiesz co, zastanawiałam się nad tym i myślę, że najbardziej ogólną książką, aczkolwiek bardzo cenną, która też bardzo zmieniła moje podejście, to jest książka Drzewa w krajobrazie. To jest książka wydana przez Fundację Ekorozwoju. Powstała w ramach projektu Drogi dla Natury, jeśli dobrze kojarzę. I ona jest bezpłatnie do pobrania w PDF-ie. Więc to też tym bardziej cenne, że każdy ma do niej dostęp.
Super. Czyli Drzewa w krajobrazie, podręcznik, praktyka. Dodam oczywiście link w opisie tego odcinka. Świetnie, że polecasz taką książkę czy publikację, która jest bardzo dostępna, tak? I można ją pobrać za darmo. Mam nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. Na ten moment chciałem ci bardzo serdecznie podziękować za to, że zajrzałaś tutaj do Urbcastu i że podzieliłaś się swoją wiedzą. No, ja tylko podkreślę, że liczę na to, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo na pewno wiem, że tej wiedzy masz dużo więcej i też tematów do rozmowy byłoby dużo więcej. Więc zapraszam ponownie, mam nadzieję, że to się wydarzy.
Bardzo Ci dziękuję. To dla mnie była ogromna przyjemność i duże wyróżnienie. Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Dzięki wielkie za przesłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to podziel się nim proszę z jedną osobą, której również może się podobać. To był odcinek, który powstał na bazie konkursu książkowego. Jeszcze więcej takich konkursów się pojawi, więc śledź Facebook i Instagram tego podcastu. I do usłyszenia niebawem.